Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w 19 już odcinku jadeitowego podcastu. Odcinek wyjątkowy, ponieważ są ze mną dzisiaj dwie gościnie, a nie jedna, nie jeden gość, tak jak było to do tej pory. Drugim takim urozmaiceniem jest to, że nagrywamy tą rozmowę osobiście. Bardzo się cieszę, jestem w biurze wydawnictwa i księgarni Tajfuny i są ze mną Karolina Bednarz, japonistka, reportażystka, autorka książki Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet, współzałożycielka wydawnictwa i księgarni Tajfuny, tłumaczka, aktualnie pracuje nad tłumaczeniem reportażu Black Box Shiroi i to o japońskim ruchu mitu oraz powieści Yuko Tokushimy Hikaro Noriobun. I tutaj od razu uprzedzam, że ja japonistką nie jestem, więc pewnie sobie połamię język na nazwiskach, ale możecie mnie jak najbardziej poprawiać. I Anna Wołcysz, współzałożycielka wydawnictwa Tajfuny, redaktorka, absolwentka filologii japońskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Interesuje się przede wszystkim współczesną literaturą japońską. Przełożyła lub przekłada Kanoko Okamoto, Hiroko Oyamade, Kanae Minato, Kanako Nishi i Kotomi Lee. Udało się.
Wszystkie dobrze.
Dziękuję bardzo, że zgodziłyście się przyjąć moje zaproszenie i jeszcze raz cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z Wami i że możemy nagrywać tą rozmowę.
My też się cieszymy jak najbardziej, więc mam nadzieję, że nie zanudzimy nikogo.
Myślę, że nie, bo Wasz fenomen tajfunów, do którego sobie za chwilę przejdziemy, jest unikatowy na skalę Polski. I pierwsze w ogóle moje pytanie, bardzo ogólne, ale skąd w ogóle pomysł na powstanie tajfunów? Czy nie bałyście się tego ryzyka powstania, utworzenia tak bardzo określonej tematycznie księgarni, ale też wydawnictwa? I tu jest od razu moje drugie pytanie. Co było pierwsze? Na co pomysł był pierwszy? Czy to się jakoś zazębiało? Czy najpierw było jedno, potem zdecydowałyście się na drugie?
Pomysł chyba był najpierw na wydawnictwo. Chociaż gdzieś tam we mnie kotłowało osobiście już od jakiegoś czasu, że taka myśl, że fajnie byłoby móc działać nadal z japońską tematyką, robić coś z literaturą, niekoniecznie reporterskiego. Właśnie wtedy kończyłam pisać książkę. Ale też nie do końca wiedziałam, jak się za to zabrać. I dość przypadkiem zgadałam się z Anią online i podzieliłam się tym, że kurczę, kusi mnie, żeby coś w tym temacie zrobić. Spotkałyśmy się na kawę, no i już na tej kawie wyszło, że mamy... Obie chcemy coś robić i można siedzieć i narzekać i mówić, że te tłumaczenia do tej pory to były średnio wydawane i tak dalej. No ale po co, jeśli możemy spróbować coś zrobić? A akurat obie byłyśmy w takim momencie swoich karier, że miałyśmy taką przestrzeń na spróbowanie czegoś. Że gdyby nie wyszło, no to trudno. Więc tego strachu we mnie osobiście jakoś specjalnie nie było. Raczej była taka jakaś chęć do działania, ale teraz jak patrzę z perspektywy czasu, jak już więcej wiem o branży i jak to działa, to myślę sobie, że może trzeba było się troszkę gdzieś tam bać, ale no może dlatego właśnie gdzieś tam idziemy do przodu i się staramy nie przejmować.
Wersja romantyczna, którą gdzieś tam powtarzamy do mediów, jest taka, że poszłyśmy na kawę i zaraz powstały tajfuny, no ale ta wersja taka bardziej prawdziwa jest... Taka, że potem było kilka miesięcy pracy i przygotowań i analiz, bo zanim tak naprawdę ogłosiłyśmy cokolwiek światu, to pracowałyśmy sobie w cieniu, właśnie chodząc na różne wydarzenia branżowe, na targi książki, szukając miejsca. Więc w mojej głowie to było tak, że rzeczywiście najpierw było wydawnictwo, a potem księgarnia jakoś tak nabrała kształtu, kiedy Karolina znalazła ten urokliwy lokal na Chmielnej w Warszawie i to był jakiś taki punkt, że skoro i tak wydawnictwo potrzebuje biura, to może zrobić to biuro otwarte na świat i zrobić taki showroom, a potem jak zaczęłyśmy ten temat drążyć, no to powstał pomysł, koncepcja księgarni Tajfuny, która będzie takim kuratorskim miejscem z naszym wyborem książek.
Ale też jakby otworzyłyśmy się 29 października już 5 lat temu, w 2018 roku. Ale tak jak Ania powiedziała, to na początku miało być bardziej takiej, myśmy używały wyrażenia showroom, czyli że my będziemy sobie powoli coś wydawać, też będzie można wpaść kupić, ale raczej nie spodziewałyśmy się, że będzie potrzebna osobna księgarka albo że tych zamówień będzie na tyle dużo. Raczej, że będzie to wydawnictwo i też miejsce na jakieś małe kameralne spotkania przy okazji. I jakoś bardzo szybko to nabrało tempa, kiedy otworzyłyśmy Tajfuny i wybrałyśmy wtedy 10 chyba książek, było tylko na półkach, czy jakaś naprawdę taka bardzo jakby wybrane tytuły. One się bardzo szybko wyprzedały. Ludzie zaczęli pytać o kolejne, no bo nie wiem, jak była jedna książka Tanizakiego, no to dlaczego nie inne? No jak zaczęłyśmy to powolutku sobie poszerzać, a w ogóle na samym początku ustaliłyśmy, że nie będziemy kopiować opisów wydawcy, tylko będziemy pisać je same i cały czas faktycznie tak się dzieje, no to nagle się okazało, że potrzebny jest ktoś do księgarni i że tych zamówień w sklepie nie jest parę dziennie, tylko o wiele więcej. I to jakoś tak samo, taka trochę efekt kuli śnieżnej gdzieś tam nastąpił, bo pierwszą książkę wydałyśmy dopiero 4 czy 5 miesięcy po tym, jak księgarnia się otworzyła. Czyli myśmy sobie, to był ten taki czas dłubania, parę osób dziennie zaglądało, coś tam online zobaczyło, ale jednak o wiele większych wydawniczych naszych gdzieś tam działań.
Rzeczywiście to ciepłe przyjęcie i zainteresowanie księgarnią jako taką to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło właściwie już od pierwszego dnia, czyli od otwarcia, które było po prostu...
Tłumy.
To był tajfun ludzi, którzy przyszli, żeby no, przywitać nowe miejsce, kupić książki. I oni nas wtedy wykupili do zera, z tego co pamiętam. No, drugi dzień to powinniśmy były zamknąć wszystko, bo nie było co sprzedawać. Ale też właśnie wracając do takiej realistycznej czy takiej pragmatycznej strony tego wszystkiego, to rzeczywiście do połączenia okazało się trochę strzałem w dziesiątkę, bo kiedy wydawnictwo jeszcze nie zdążyło na siebie zarabiać, bo nie było żadnej książki, no to księgarnia jednak przynosiła mały, ale jednak stały dochód, który też pozwalał biznesowi funkcjonować, bo oczywiście nie zapominajmy, że w tym wszystkim jest nie tylko idea i pasja, no ale też to jest po prostu firma...
Tabelki Excel,
wyliczenia.
Tak. To jest oczywiste i myślę, że też widać efekt tego, bo my już dzisiaj nie jesteśmy na Chmielnej, tylko jesteśmy w waszym biurze, ale rozumiem, że tam w księgarni też mieściło się biuro.
Tak, na teraz tam jest zaplecze księgarni i głównie są książki, jakieś różne rzeczy i też miejsca do pracy dla księgarek, bo już są teraz dwie. No i też dodajmy, że jest też księgarnia w Krakowie, czyli w sumie księgarek są cztery, dwie w każdej lokalizacji. No ale kiedyś tam siedziałam ja i Ania na zapleczu za tą kotarką, która ta sama...
Tam powstawały książki, które teraz na tym samym zapleczu zajmują dwa regały, no bo już naszych książek tajfunowych też jest tyle, że cały napad...
Taki mini magazyn tak naprawdę.
Gdzieś tam pomieścić, tak. Więc, no ale jest też nadal taka dosyć przyjemna przestrzeń, do której ja lubię wracać mimo wszystko na tą Chmielną i patrzeć, że kiedyś tutaj siedziałyśmy przy biureczku i tylko wychodziłyśmy zza tej kotarki, żeby obsługiwać ludzi. No a teraz na stałe jest Ania i Mayumi, które tam po prostu...
Czuwają
nad klientem i pokazują, co się w szafkach kryje.
Do księgarek zaraz wrócimy, ale powiedziałyście jeszcze o tym tajfunie ludzi i o tym, że to się naprawdę przyjęło z takim dużym, szerokim odzewem. I chciałam zapytać, jak wygląda Wasz kontakt właśnie z klientami, z osobami, które czytają, które kupują u Was książki. Jak ten kontakt wygląda? Czy macie jakąś taką specjalną przestrzeń do kontaktu? Jak później te pomysły sobie zbieracie, segregujecie? W jaki sposób o tym dyskutujecie?
Myślę, że kiedyś ten kontakt był bardziej bezpośredni, no nie oszukujmy się, bo jeśli fanów nie wiem, na Facebooku czy osób obserwujących było 100 czy 200 i to były na początku osoby, które faktycznie regularnie przychodziły na Chmielną i myśmy ich obsługiwały, no to łatwiej było kojarzyć, a to jest ta osoba, to jest ta, my stałyśmy za ladą, jakby za kasą, więc też ten feedback był bardziej taki bezpośredni. Teraz nie jest tak, że tego kontaktu nie ma albo że jest gorszy, on jest po prostu inny. Tych osób jest więcej, ale to oznacza, że też są osoby z innych miast, z mniejszych miast, z zagranicy, w naprawdę różnym jakby przedziale wiekowym. Osoby, które myślę, że taką świetną okazją dla nas do takiego kontaktu są targi wszelkiego typu, bo jedziemy, nie wiem, do Gdańska, do Krakowa, do Poznania, do Wrocławia i zawsze staramy się, mimo że teraz już dużą część to księgarki biorą na siebie, gdzieś tam być, choćby na chwilę, ale przez to, że tych osób i obserwujących gdzieś tam w sieci jest sporo, myślę, że ten kontakt jest może, nie wiem, może nie jest tak, że zawsze jak ktoś napisze, to na pewno odpowie mu Karolina czy Ania, ale jednak zerkamy tam i staramy się, nie wiem, piszemy newslettery i tak dalej. Ale faktycznie COVID bardzo dużo zmienił i myślę, że dlatego w tą stronę online trochę to poszło, no bo jednak księgarnia była zamknięta przez bardzo długi czas, nie było eventów, powolutku dopiero teraz do tego wracamy, żeby jednak ta Chmielna też i Augustyńska w Krakowie były takimi przestrzeniami do takiego spotkania się na żywo też, nie tylko gdzieś tam na Instagramie.
Ja myślę, że współcześnie, no właśnie, znowu użyję słowa firma, ale tak naprawdę wszystkie jakieś organizacje, wydawnictwa muszą działać w mediach społecznościowych i muszą być otwarte na to, że klient może się odezwać każdą możliwą drogą, czyli właśnie ludzie piszą maile, ludzie dzwonią, odzywają się na różnych komunikatorach, no i jakby trzeba mieć wyrobione jakieś swoje sposoby na odpowiadanie na takie wiadomości. I dużo tutaj jakby filtrują takich informacji a propos książek, tego co się podoba, co się nie podoba, właśnie dziewczyny, które na co dzień pracują w księgarni, czy które na targach obsługują na stoisku i one rzeczywiście do nas potem wracają z takimi informacjami. Także jeżeli ktoś ze słuchaczy tutaj pisał albo pisze, to nawet jeżeli nie udało mu się dostać bezpośrednio do biura i może gdzieś tam się martwi, czy ta wiadomość dotarła, to wiadomo, że tak zawsze docierają. I te miłe, których jest więcej, czasami jakieś takie niemiłe, że co jakaś książka się nie spodobała z takiego czy innego powodu, tak też się zdarza.
Też się zdarza,
ale też dużo jest, może nie dużo, ale zdarzają się takie wiadomości, że ktoś zwrócił uwagę na jakiś błąd w książce drobny, czasami większy, czasami rzeczywiście jakąś drobnostkę albo coś zauważył ciekawego i chce się tym podzielić, to te wiadomości też jak najbardziej mile przyjmujemy, więc, bo ludzie czasami się tak pytają, czy znalazłam literówkę na stronie 54, czy mogę to wysłać? Można, my to jak najbardziej zbieramy takie informacje i przy dodrukach wprowadzamy do tekstu.
Czyli to jest, ta informacja zwrotna jest ważna właśnie po to, żeby kolejne wydania danych tekstów były jeszcze coraz bardziej ulepszone. Więc opowiedziałyście o tym podziale pracy przy na przykład targach, przy mediach społecznościowych. A jak to wygląda tak na co dzień? Bo są też księgarki. Kto gdzie przychodzi? Czy to jest tak, że dzielicie się tymi obowiązkami, mieszacie je, żeby też nie było w tej pracy nudy? Czy jednak widzicie, że dane osoby są odpowiedzialne za swoje działki i są po prostu w tym dobre i tego się trzymają?
Ja może się skupię najpierw na wydawnictwie, bo tak wydaje mi się, że z jednej strony to jest jedno, ale z drugiej nawet nie wiem, staram się jakoś tak dzielić to trochę w swojej głowie, bo inaczej człowiek by robił po prostu wszystko. Więc w wydawnictwie faktycznie jest tak, że najważniejsze decyzje podejmujemy z Anią wspólnie. Czyli na przykład jak chcemy wydać jakąś książkę, no to obie ją czytamy, zastanawiamy się nad tym, nie wiem, rozmawiamy o jakimś tam procesie, który redaktor, kiedy ma co przysłać, no bo my redagujemy japońskie teksty z reguły. Mówię tutaj o kolacjonowaniu, czyli porównaniu z oryginałem. No ale już redakcja językowa jest z reguły na zewnątrz. I faktycznie już dzielimy się na przykład konkretnymi projektami. Czyli która z nas bardziej przyjmuje książkę A, a która bardziej książkę B. Trochę to wyszło, myślę, z czasem naturalnie. Nie było to jakoś chyba tak bardzo analizowane. No ale przez to, że tak jak już Ania wspominała, że jesteśmy firmą, no to jest dużo takich rzeczy bardzo przyziemnych. Papierkologia, księgowość, budżet, rozliczanie, czym też się we dwie po prostu jakoś dzielimy. Ja wolę liczby i ja tutaj się lepiej odnajduję w Excelu, ale o wiele gorzej się odnajduję w papierkologii i umowach. No więc już jakoś tak naturalniej to wyszło. Ale z czasem w całym zespole, no bo tutaj w wydawnictwie jesteśmy dwie, plus mamy Julię, która nas tutaj pomaga z różnymi tematami i coraz więcej też rzeczy przyjmuje od nas. Dziewczyny w księgarniach też powoli sobie wyznaczają swoje działki do działania. Czyli która z nich odpowiada za media, a która na przykład skupia się na zamówieniach książek z zagranicy. Więc to jakby powoli gdzieś tam się klaruje, no ale jednak nie jesteśmy korporacją i nigdy to nie będzie takie no, super wydzielone i mały zakres. Wydaje mi się, że w kwestii samego wydawnictwa bardzo dużo rzeczy jakby decyzyjnych jest podejmowanych razem, no ale wiadomo, że nie siedzimy we dwie w tym samym momencie z długopisem nad jedną książką i nie redagujemy jej, więc tutaj jak już sobie ustawimy jakiś flow danego projektu, no to gdzieś tam albo na zmianę przy trudniejszych tekstach, nie wiem, najpierw ja redaguję, potem Ania, dopiero potem redakcja, ale też przy takich prostszych rzeczach czasami jest tak, że ja coś biorę na siebie, a Ania coś bierze na siebie.
Coś, Ania, czy masz coś do dodania w tej kwestii?
Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Karolina. Mi się też tak wydaje, że no już nasze księgarki też, no bo dziewczyny w Krakowie pracują już
rok z hakiem.
Nie wiem, kiedy się okaże podcast, no ale zakładam, że niedługo, więc te dane będą aktualne. I są już rzeczywiście coraz bardziej takie okrzepnięte, wiedzą, co robią i ja też już
coraz więcej fajnych pomysłów.
Tak, coraz większym spokojem im po prostu te tematy zostawiam i dzięki temu coraz więcej przestrzeni mam w głowie do tego, żeby faktycznie pracować nad projektami wydawniczymi, więc z tego się mogę tylko cieszyć. I tak samo Warszawa też z czasem tak nabiera takiej własnej samodzielności. Na tym nam też trochę zależy, żeby jednak każda osoba w księgarni miała jakieś takie swoje poletko, na które może dbać i wprowadzać jakieś własne pomysły i zajawki. Myślę, że to się gdzieś tam pomalutku dzieje. Widać trochę nawet, jeżeli ktoś z słuchaczy tutaj odwiedzi Kraków i odwiedzi Warszawę, to zobaczy, że jest trochę inna energia w obu tych miejscach, jeżeli chodzi o księgarnię. No i tak samo jest trochę z książkami, które też jakoś obrazują oczywiście nasze wspólne, bo mamy zawsze konsensus, jak coś wydajemy. Ale też każda książka jest trochę inna i pewnie trochę też jakiś inny moment naszej jakiejś takiej zajawki literackiej w sobie pokazuje, więc na tym też nam zależy.
No właśnie, no bo to też są Wasze zainteresowania i myślę, że w pracy tego typu nie można o tym zapominać, że to jest też Wasza pasja. Do tego zaraz przejdziemy, ale chciałam dopytać o miasto też, no bo Warszawa, wiadomo, stolica, największe miasto, pewnie też najłatwiej organizacyjnie jest zarządzać wydawnictwem, podejrzewam nawet bardziej niż księgarnią z Warszawy. A skąd decyzja na Kraków? Dlaczego Kraków? Czy to jakieś takie prywatne kwestie? Po prostu lubicie to miasto?
Lubimy. Lubimy.
Chyba najbardziej aktywni byli fani i fanki z Krakowa.
Gdzie jest najwięcej?
Jak patrzyliśmy nawet na liczby, to po prostu tak, to pod kątem liczby zamówień, wiadomości, no bo to też nie było tak, że po prostu stwierdziliśmy, robimy. A sam lokal i w ogóle decyzja, że robimy to teraz, była dosyć spontaniczna. Ale już chodziło za nami od dłuższego czasu, żeby zrobić drugi lokal, bo jednak nie każdy jest z Warszawy i jednak w Krakowie jest duża kultura księgarska, literacka i w ogóle kulturalna i miałam wrażenie, że fajnie byłoby, gdybyśmy my też tam miały jakąś swoją małą bazę i to faktycznie nam pomaga w tym, no nie wiem, jest Muzeum Manga, jest Festiwal Konrada, dużo jakby inicjatyw i działań, też bardzo dużo księgarni kameralnych, co dla nas nie jest w ogóle minusem i to nie jest tak, że my traktujemy je jako konkurencję, wręcz przeciwnie, to trochę pokazuje, że mieszkańcy Krakowa są zainteresowani chodzeniem do właśnie kameralnych księgarni, wydarzeniami i tak dalej, więc sobie tam powolutku zbieramy jakieś takie grono osób, które regularnie przychodzą tych eventów. Mam nadzieję, że też będzie w tym roku więcej. Wcześniej pandemicznie było ich mało albo wcale, więc to była taka decyzja trochę spontanu, a trochę jednak jak zawsze racjonalnego myślenia, bo mogłybyśmy chcieć, nie wiem, ja jestem ze Szczecina na przykład, no i mogłabym sobie w Szczecinie otworzyć kolejny oddział Tajfunów, ale jednak zamówień procentowo ze Szczecina jest naprawdę mało, księgarni jest mało i myślę, że to nie znaczy, że są gorsze, no ale jednak to też musi się spiąć biznesowo pod kątem zwrotu kosztów i Kraków myślę, że pod tym kątem był dobrą decyzją, ale jesteśmy pytane często, kiedy będzie trzecia i czy będzie trzecia, no to na razie nie mamy takich planów, ale w kolejce o to trzecie miejsce walczą Poznań i Wrocław.
Tak myślałam.
Wrocław. Team Wrocław.
No ja studiowałam w Wrocławiu, więc też bym polecała.
Ja studiowałam w Poznaniu, zresztą przeczytałaś biogramię, tak. Więc no to ja jestem rozdarta. Ale tak, jestem z Wrocławia, studiowałam w Poznaniu. Ale Tajfuny nad morzem to też jest niezłe hasło.
Mogą być.
To prawda, to prawda. No i chociaż myślę, że w Poznaniu ta kultura na przykład studiów orientalnych chyba jest i tak bardziej rozwinięta niż we Wrocławiu. Co nie znaczy, że we Wrocławiu się nie rozwija, no bo też chociażby ta mniejszość koreańska jest tam bardzo, bardzo duża. Okej, pojawiły się już takie hasła jak edycja, jak edytorstwo w zasadzie, jak umowa wydawnicza. Jak wygląda proces wydawania książek przez Tajfuny? Czym kierujecie się podczas wyboru książek do tłumaczeń? Czy dużo macie zapytań od samych tłumaczy? Bo wiem, że to też czasami oddolnie wychodzi, tak? Czyli że nie wydawnictwo szuka tłumacza, tylko tłumacz na przykład chce coś wydać. Jak to wygląda?
To ja może zacznę od tego, jak wybieramy książki, bo to pytanie było dość rozbudowane, to sobie jakoś tam podzielmy. Chciałam zacząć mówiąc wbrew pozorom, ale nie wiem, czy takie pozory są, ale wydaje mi się, że jest jakieś takie oczekiwanie i my też słyszymy takie jakieś, nie wiem, komentarze, pytania, że czy my wybieramy pod kątem jakimś biznesowym, na zasadzie, czy zrobiłyśmy market research i nie wiem, albo czy bierzemy pod uwagę to, że dana książka była bestsellerem za granicą, albo że będzie ekranizacja, czy nie wiem, serial na Netflixie, no to od razu powiem, że nie. Dla mnie głównym kryterium jest to, żeby mi się ta książka podobała i żebym ja chciała nad nią pracować pół roku czy rok, no bo to zależnie od grubości książki i w ogóle trudności tekstu, taki proces tyle u nas trwa. I też książka, o której będę chciała mówić i będę miała taką podjarkę po prostu, że jak ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać, nie wiem, o szkicach malajskich, to ja mogę siedzieć godzinę i o tej książce mówić, bo ją redagowałam. Nie wiem, akurat też autor był u nas, no to już w ogóle anegdotek jest trochę, no ale po prostu, że ja jestem w stanie jakby gdzieś tam dać taki mój prywatny znak jakości, że Karolina Bednarz uważa, że ta książka jest warta przeczytania. I że Ania Wołcysz tak samo, no bo tak jak już wcześniej wspominałyśmy, że obie podejmujemy takie decyzje. Wiadomo, że to też się zmienia pod kątem zajawek w danym momencie, bo się podjaramy jakąś autorką czy autorem, albo wpadniemy na pomysł, nie wiem, a może dajmy coś, nie wiem, z Korei i zaczynamy szukać tam. No ale jednak nawet jak sobie pomyślimy, kurczę, nie wiem, ludzie pytają o science fiction, to zróbmy research, no to nie stwierdzamy, że a weźmy książkę X, bo ona, bo nie wiem, agent nam próbuje ją wcisnąć, tylko jednak musimy my się jakąś książką zafascynować i często jest tak, że te książki znajdują nas w bardzo dziwnych momentach, że trafiamy często na książki, które chcemy wydać totalnie przypadkiem, znajdujemy jakiś stary, zapomniany plik na Kindlu i nagle po prostu książka nas porywa, mimo że leżała wcześniej gdzieś tam w kolejce, często nawet w papierze, że nie wiem, jedną z książek, którą będziemy wydawać w tym roku, totalnie jakby genialna rzecz, zatytułowana notabene Prawdziwa powieść, Ja miałam tą książkę na półce w papierze ileś lat, dopóki Ania przypadkiem też jej nie przeczytała i dostałam milion wiadomości, że musimy to wydać. Nie wiem, czy milion, powiedzmy, że naście.
Nawet chyba napisałam, czemu ty tego jeszcze nie przeczytałaś, skoro to u ciebie na tej półce.
Więc to też właśnie nie jest tak, że tutaj priorytetem są katalogi agencji i bestsellery, czy to, co się w danym momencie sprzedaje za granicą. I wydaje mi się, że im dłużej działamy jako wydawnictwo, tym muszę sobie to częściej przypominać, bo mamy więcej kontaktów z agencjami, agentami, agentkami. Oni bardziej, jakby częściej do nas uderzają bezpośrednio. Więcej osób pisze, tak jak już zaznaczyłaś, tłumaczy, tłumaczek, ale też czytelników, czytelniczek. A wydajcie to, wydajcie tamto. Albo widzimy, że nie wiem, jest jakiś szum wokół czegoś i kurczę, może musimy się zainteresować. I ja muszę sobie wtedy przypominać, że nie, że jest tyle świetnych rzeczy do wydania, że to nie jest tak, nie wiem, naszym bestsellerem jest Ukochane równanie profesora. Książka autorki, która była wydawana wcześniej w Polsce, bo były dwie książki około Gały wcześniej wydawane i książka napisana 20 lat temu, jakoś na początku lat 2000, więc po prostu myśmy ją znały i lubiły i kochały i postanowiłyśmy ją wydać, a nie dlatego, że ktoś tam próbował nam ją sprzedać, więc mam wrażenie, że im bardziej ktoś próbuje tutaj nam jakimiś przekonać hasłami, że albo znalazło się w topce New York Timesa czy coś, to ja jestem bardziej ostrożna, więc przede wszystkim podsumowując, jakaś jest zajawka i chęć pracowania nad tą rzeczą, ale też taka pewność, że ja po prostu jestem w stanie stanąć za tym, jakby wybronić tą moją decyzję.
Tak, ja mam takie dwie chyba drogi, bo to jest tak, jak Karolina mówi, że po prostu dużo czytamy, bo my lubimy czytać i wiadomo, że to, po co sięgamy, to jakoś odzwierciedla to, czym się interesujemy w danym momencie, albo czy jest jakiś temat, który nas gdzieś tam zaintrygował i o czym chcemy czytać więcej, więc wiadomo, że nie czytamy po prostu wszystkiego od A do Z, tylko już od razu sięgamy po jakieś książki, które akurat pasują do tego, co się w nas dzieje, ale najczęściej to są albo te decyzje wydawnicze, to są książki, które jakoś od pierwszych stron po prostu czujesz, że to jest coś niesamowitego i że właśnie trafiłaś na tą kurę, która ci przyniesie to przysłowiowe złote jajo. Nawet jeżeli to nie będą finanse, to będzie satysfakcja. Albo to są takie książki, które się przeczyta i potem po x miesiącach dalej się o tym myśli, że nie chce to wyjść z głowy i właśnie skłania do jakichś rozkmin i takich większych tematów i że tak było na przykład z piercingiem Ryu Murakamiego, bo to przecież była książka, którą każda z nas przeczytała lata temu i jakoś tak wróciłyśmy do niej, bo rozmawiałyśmy po prostu o tym, że była taka książka, która gdzieś tam wyłamuje się z tej swojej takiej formy trochę thrillera erotycznego przecież mimo wszystko, ale jest też właśnie o ludziach z traumami, z problemami, ciekawie pokazuje tę samą historię z dwóch perspektyw, męskiej i żeńskiej. I że to też taka książka, do której warto wrócić, ale to nie było świeże odkrycie, takie jak na przykład Ogród Hiroko Yamady, czy no właśnie Prawdziwa powieść, czy Amanda Nicole z Singapuru, która też była taką książką, że właściwie od pierwszego przeczytania wiedziałyśmy, Karolina mi ją przeczytałam pierwsza i podrzuciła mi ją i powiedziała, że musisz to przeczytać, bo to jest coś.
I ja tylko dodam, że przychodzę kilka dni później do pracy i mówię, jak ci się podobało. A Ania mówi, ja już napisałam do wydawnictwa z zapytaniem, czy możemy kupić prawa, więc...
Tak, więc to są takie dwa przypadki właśnie tej jakiejś, nie wiem, chemii czy miłości do książki, która sprawia, że potem staram...
Ale nie jedyne przypadki podejrzewam, jakbym tak miała analizować.
No nie, no mówię właśnie o tym, że to są to albo tak, takie od pierwszego...
Dwa typy,
od
tak.
Od pierwszej strony, albo
nie,
takie...
Nie, bo myślałam, że dwa Ogród i ministerstwo mówią o nim, nie tylko dwie.
Chociaż zdarzają się też rzeczywiście takie bardziej bardziej wymyślone rzeczy. I to na przykład jest Gąsienica Rampo Edogały z Biura Opowiadań, który też ma ciekawą historię swojego pochodzenia, bo to miała być książka, która miała otworzyć serię mini. No więc jest pewna różnica, bo Gąsienica jest raczej taka dosyć grubsza w tej naszej serii głównej. Ale jak zaczęliśmy, i tutaj już nie pamiętam, bo to było dosyć dawno, jak to dokładnie przebiegało, czy ja się zwróciłam do Dariusza Latosia z propozycją tego tłumaczenia, czy jak to się tam wszystko toczyło po kolei, ale jak zaczęliśmy wybierać teksty do wydania, ja zaproponowałam kilka, Dariusz Latoś zaproponował jakieś swoje kilka, no to nagle trzeba było usiąść i było, no Karolina, ale to nam nie wyjdzie mini, to jest dosyć, wyjdzie grube. Czy to nawet ty zwróciłaś uwagę, że no ale ile ty mi tutaj tych opowiadań podsuwasz, to się nie mieści w ogóle w koncepcji. No i trzeba było ją wydać jako osobną rzecz i też bardzo dobrze, bo zainteresowanie takimi kryminałami retro japońskimi wśród czytelników okazuje się jest bardzo duże i w ogóle klasyką japońską też cały czas nowi czytelnicy sięgają po te książki i pytają o więcej, co też nas bardzo cieszy.
Czyli to w kwestii wyboru. Ta książka ma was pociągać, zainteresować. Czasami też zainteresować tłumacza, czyli szukacie w przypadku na przykład opowiadań jakiegoś konsensusu, żeby wybrać dany zestaw. No i co dalej? Czasami, tak jak mówicie, od razu konsultujecie to z tłumaczami, a jeżeli wy wpadniecie na jakąś książkę, to jaki jest dalej proces?
Tutaj wracamy do tego pytania, kto podrzuca pomysł i czy tłumacz bardziej, czy bardziej my, to ja powiem, że zdecydowanie bardziej to my wybieramy tłumaczy. I faktycznie do propozycji dostajemy całkiem sporo, ale raczej od początkujących tłumaczy, tłumaczek i jeśli jakiś tam sample, czy jakiś kawałek, fragment nas zaintryguje, to z reguły proponujemy tłumaczenie jakiejś nowelki do serii mini właśnie. Więc seria mini jest takim trochę też poligonem doświadczalnym dla jakby młodych tłumaczy, tłumaczek, że jak to przetrwają i też proces redakcji, bo te teksty są trudne, mowa o tekstach z pierwszej połowy XX wieku, często zapisywane jeszcze starszymi znakami, bardziej takie są gęste na wielu poziomach. No to jak już redakcję tego każda strona jakby przejdzie, no to już będzie wszystko z górki i czasami z taką osobą współpracujemy gdzieś tam dalej, na przykład z Anią Karpiuk, która zgłosiła się do nas totalnie jako debiutantka przy Cytrynie, naszym drugim tytule z serii mini, a potem przetłumaczyła dla nas kolejne książki Yushioko Ogawy do tej serii głównej. Ale jeśli chodzi o serię główną, to raczej my wybieramy tłumacza, tłumaczkę, przez to, że czytamy, tak jak Ania powiedziała, dużo, też staramy się mimo wszystko czytać przekłady na polski książek, które znamy, nie wiem, po angielsku czy japoński oryginał, żeby tak trochę też wyczuć, kto się, bo każdy ma swoje gdzieś tam zainteresowania i pod takim kątem my staramy się dobierać. A przy innych krajach, bo to też warto podkreślić, że wydajemy nie tylko literaturę japońską, to czasami jest tak, że ktoś się do nas zgłosi, spotkamy się, pogadamy, ale też nie jest tak, że od razu zlecamy jakiś temat. Często to jest tak, że gdzieś tam spotykamy się, chodzimy dookoła siebie i dopiero jak jakaś tam książka gdzieś tam nam zagra, to my wracamy gdzieś tam z tematem. Ale myślę, że my mamy na tyle dużo pomysłów, że to musi być chyba jakaś taka perełka, żeby faktycznie wstrzelić się w nasz dość napięty plan wydawniczy, no bo w zeszłym roku wydałyśmy tych książek 4, ale w tym roku planujemy, fajnie byłoby, żeby udało nam się wydać, nie wiem, 8 powiedzmy, 8-9. No ale kolejkę książek, które już mamy zakupione prawa, albo mamy w planach rzeczy, które już, nie wiem, są starsze i nie potrzebują kupowania praw, no to jest, nie wiem, 20 powiedzmy. Więc naprawdę, żeby ktoś napisał i żebyśmy my stwierdziły tak, o Jezu, rzucamy i bierzemy, rzadko to się zdarza. Raczej to my gdzieś mamy z tyłu głowy jakąś kolejkę ewentualnie, ale staramy się właśnie sprawdzać, co kto czyta, co kto lubi, czasami zlecić jakąś płatną próbkę i gdzieś tam próbujemy sobie testować.
Ale Rud, zaczynacie powieścią chińską. Pierwszą powieścią chińską i tu jest dla mnie wyjątkowa, bo po prostu tłumaczkę znam osobiście, bo mnie uczyła, kiedy studiowałam na UWR-ze. I właśnie jak się pracuje z osobą, która tłumaczy z innego języka, bo fascynację książką rozumiem. Wiem, że na pewno czytacie właśnie jakieś sample, próby, ale podejrzewam, że literatura na przykład chińska jest inna od tej japońskiej i czy tutaj też jest Wam tak łatwo poczuć to samo, co czujecie do literatury japońskiej? Czy to w ogóle nie ma znaczenia, po prostu zero-jedynkowo podoba mi się to albo nie czuję tego?
Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, skąd ta dana książka pochodzi, bo takie zakochania miałyśmy już przy różnych książkach i z Chin, bo właściwie dwie nasze książki chińskie, i które tak się składa, że obie Joanna Karmasz jedną już przełożyła, drugą przekłada, no to też były takie miłości od pierwszego czytania. Ale też miałyśmy właśnie i odkrycia z Korei, i z Filipin, i z Indonezji,
i z Indii.
Tak, no. I z Indii, a nie znamy tych języków. No tutaj musimy niestety posiłkować się, nie wiem czy niestety, po prostu musimy się posiłkować przekładami na angielski. Zawsze przed podjęciem decyzji, na przynajmniej jak dotąd, podejmowałyśmy decyzję o wydaniu dopiero kiedy mogłyśmy przeczytać całość. Nie decydujemy się na wydanie książki tylko po jakimś króciutkim samplu albo takim opisie, który często dostarczają agencje, bo uważamy, że to jest za mało i że w opisie można naprawdę napisać dużo, a potem kiedy ma się do czynienia z książką, to jednak tej magii nie ma.
I że też sample, czyli jakiś kawałek, potrafi bardzo, nie wiem, zakłamać trochę to, czym ta książka jest. Mhm. Bywały jakieś takie, tak będę mówić naszym tutaj żargonem, sample, które dostawałyśmy i czytam, mówię, wow, ale fajnie, fajnie, ale no nie wiem, zobaczymy, poczekamy na cały tekst. Po czym dostajemy cały tekst i okazuje się, że pierwszy rozdział faktycznie fajnie, a potem kolejne 12, każdy kolejny w dół, aż zakończenie jest takie, co to jest. I zgodzę się całkowicie z Anią, że tu kraj nie ma znaczenia. To nie jest tak, że tylko czytając japoński w oryginale ja to czuję. Mam wrażenie, że jeśli jest dobrze zredagowany tekst w języku, który rozumiem, zdarzało nam się też czytać tłumaczenia z innych języków na japoński, na przykład z koreańskiego na japoński. Ja bardzo dużo czytam po angielsku, no oczywiście po polsku też. Jeśli jest jakaś taka magia, to po prostu, może inaczej, jeśli my poczujemy ją, to się na tą książkę decydujemy, bo to też są bardzo subiektywne decyzje. To nie jest tak, że my obiektywnie mamy jakąś tabelę i tam nie wiem, punktujemy, ta książka jest warta tyle punktów, a ta tyle. To są no właśnie, ta jakaś iskierka musi być po prostu.
Natomiast jeszcze wrócę do tego, co pytałaś. No my książki z japońskiego możemy przełożyć same, ale możemy też skolacjonować, czyli zrobić taką redakcję z porównaniem bardzo dokładnym z tekstem oryginału książki, które są z japońskiego. Natomiast no wiadomo, że z chińskiego, z koreańskiego tego nie zrobimy. No i tutaj zwracamy się wtedy do redaktorów, czy też do tłumaczy, którzy też są w stanie zrobić często redakcję po to, żeby nam w tym pomogli. Książkę akurat, o której rozmawiałyśmy, czyli Kroniki Dziwnych Bestii, Yange, w tłumaczeniu Joanny Karmasz zredagowała, skolacjonowała dla nas pani Joanna Kręc, więc też no, wspaniała tłumaczka również i obie panie Joanny bardzo dobrze tę współpracę też wspominały. To się odbyło szybciusieńko, właściwie w mgnieniu oka. Więcej czasu zajęło nam wymyślenie tej koncepcji, żeby zwrócić się akurat do pani Joanny Kręc, niż później dwóm paniom Asiom jakby zredagowanie i sprawdzenie tej książki. Więc są sposoby, są możliwości. Wiadomo, że tych ludzi, którzy zajmują się literaturą orientalną, jest bardzo niewielu na rynku, więc to też nie jest tak, że my możemy przebierać na pęczki. Najczęściej trzeba się bardzo zastanowić, dogadać, pomyśleć, czy w ogóle jest jakaś metoda na to, ale zawsze się znajduje. Prosimy tłumaczy o pomoc, prosimy jakichś no też osoby tak naprawdę, myślę na przykład o wędrówce Intan Paramadity, książce z indonezyjskiego, którą przetłumaczyła Marianna Lis, Tutaj też był oczywiście problem, co zrobić z kolacjonowaniem, a zależy nam na tym, żeby zawsze to kolacjonowanie było indonezyjskim, jeszcze z jakimś takim...
Jakbyś mogła jeszcze tylko wyjaśnić, na czym to polega?
Kolacjonowanie. Kolacjonowanie to jest tak naprawdę... otwieramy dwa teksty, tekst tłumaczenia i tekst oryginału i zdanie po zdaniu czytamy i sprawdzamy, czy... No, mówiąc tak bardzo prosto, czy wszystko się zgadza. Ale różne rzeczy się mogą wydarzyć, co oczywiście mogą być jakieś...
Każdemu się zdarza, to trzeba...
tłumacza, ale też może być po prostu jakieś przeoczenie. Czasami można zjeść nawet cały akapit i nie zwrócić na to uwagi. I to jest też taki moment, żeby wejść w jakąś taką głębszą rozmowę z tłumaczem o przekładzie, co nie zawsze jest możliwe przy... redakcji, kiedy mamy tylko tekst tłumaczenia, chociaż to też jakby tacy bardzo dobrzy redaktorzy są w stanie zauważyć, że coś zgrzyta, nawet jak nie zdają języka oryginału, to też jeżeli są rzeczywiście bardzo skupieni i takie żylety, to często są w stanie wyłapać, że coś jest nie tak, no ale nie mają do czego się odnieść, żeby potem sprawdzić, co jest nie tak i jak to poprawić. A kolacjonowanie to jest ten moment, kiedy właśnie można zapytać, dlaczego tak coś zostało przełożone, a nie inaczej, podpowiedzieć jakieś inne rozwiązanie, czy po prostu trochę gdzieś tam jeszcze pociągnąć za te nitki umysłowe, żeby zrobić coś jeszcze lepszego.
A skoro jesteśmy przy kwestiach językowych, już ostatnie pytanie na ten temat. Macie jakieś takie uczucie, że przekładanie na język polski jest w pewien sposób wyjątkowe? Czy to jest język, który daje duże możliwości w porównaniu na przykład do angielskiego? Bo mi się tak wydaje, że na przykład ten angielski jest mniej taki flexible, paradoksalnie. Niż właśnie polski, że polski daje więcej możliwości, ale może to wynika tylko z tego, że to jest nasz natywny język.
Ja nie mam takiego podejścia, jakby jakoś tak nie, nigdy nie myślałam i chyba tak nie uważam, ale też dlatego, że studiowałam po angielsku i dla mnie często to angielski jest tym, nie chcę powiedzieć, że bardziej natywnym językiem, ale przez to, że uczyłam się japońskiego po angielsku, to często to angielskie słowa wpadają do mojej głowy w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, że każdy język pozwala na tą flexibility w innym wydaniu, bo na przykład my mamy bardzo upłciowiony język i trudno jest, jakby nie da się prawie od tego uciec. W angielskim łatwo jest, mimo tego, że są zaimki osobowe, to wiele łatwiej jest uciec od tego i jakieś tam rzeczy ukryć. I myślę, że pod tym kątem trochę nie wiadomo, czy na przykład, nie wiem, jakaś tam, jak mamy, rzućmy, doktor Nakano czy coś, no to czy on będzie mężczyzną czy kobietą. Wiele, myślę, że rzeczy my z tekstu musimy się domyślić, albo wręcz to nie jest istotne i my nie musimy tego wiedzieć. W polskim tekście musimy podjąć tę decyzję bardzo szybko, nawet jeśli, bo w japońskim języku też tak jest, że te końcówki gramatyczne nie zdradzają płci, poza właśnie jakimiś takimi wyrażeniami, które są bardziej kojarzone, uznawane za kobiece czy męskie, albo za imkami. Więc też zdarzało się, może niekoniecznie przy głównych postaciach, ale jakichś pobocznych, że taka decyzja musiała być podjęta. Czy to jest dentystka, czy dentysta. No jakieś takie proste rzeczy. Wydaje mi się, że jeśli tekst trafi na dobrego tłumacza i tłumaczkę, to chyba dla mnie bez względu na to, w jakim języku ta książka była napisana i w jakim języku ona będzie, na jaki język będzie przetłumaczona. Jeśli ta osoba sprawnie posługuje się przede wszystkim swoim językiem, tym docelowym, to będzie dobrze. Nie mam takiego poczucia, czasami bywają dyskusje, że bo tłumaczenie książki X na angielski jest lepsze niż na polski czy na odwrót. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu stricte kwestia, jak dana książka jest zredagowana, jak dany tłumacz, tłumaczka poradziła sobie z tekstem, a nie tego, że po angielsku, nie wiem, Kawabata brzmi lepiej niż po polsku, czy jakkolwiek na odwrót. Ale nie wiem, jak ty uważasz.
No mi samej na pewno trudno byłoby porównać tłumaczenie z japońskiego na polski i na angielski, ponieważ nigdy nie tłumaczyłam literacko na angielski. I dlatego nie wiem, jakby to Ale zgadzam się z tym, co ty powiedziałaś, że to bardziej jest kwestia po prostu dobrego tekstu i dobrego tłumacza. I no, przecież mamy książki polskie, na przykład no, chociażby Olgę Tokarczuk, która dzięki tłumaczeniom Jennifer Croft, nie przetargam się, Jennifer, prawda? Jennifer Croft, no tak naprawdę to tłumaczenia Jennifer Croft, można powiedzieć, wygrały Olgę Tokarczuk, Bookera, czy pewnie też w pewnym sensie Nobla, więc zostały przełożone na angielski, który teoretycznie powinien być uboższy niż polski, idąc z tym rozumowaniem, więc chyba nie do końca tak jest. Wydaje mi się, że można przekładać na wszystkie języki, ale nie skończyłam o tych indonezjolożkach, bo tylko powiem, że oczywiście znalazły się indonezjolożki, dwie, które pomogły skolacjonować ten tekst. To był Simon Sienkiewicz, Daria Zuzula, które też są, one były przed jakimkolwiek debiutem tłumaczeniowym, ale są zainteresowane dalej, żeby tłumaczyć, więc być może tych przykładów z indonezyjskiego będzie teraz coraz więcej. Bo rzeczywiście mamy już w takim razie silną grupę, która się będzie... Trzech kobiet, która będzie się tym zajmować.
A jakie plany Tajfuny mają na ten rok? Z zapowiedzi już pewne widziałam, wspomniałyśmy tutaj też o tej pierwszej chińskiej powieści, ale co dalej? Bo podejrzewam, że wydawnictwo tak funkcjonuje, że wy już dużo wiecie na początku roku, bo rok to trwa przygotowanie, czasami pewnie więcej, jednej takiej pozycji. Także jeśli coś możecie zdradzić na ten moment.
Możemy. Tak, no ale przygotowanie takiej jednej książki to jest rzeczywiście często od półtora roku, nawet dwóch, czasami pewnie jeszcze więcej. Więc to się dużo dzieje jakby przed. My i tak dosyć późno zapowiadamy te nasze książki. Właśnie dlatego, że chcemy dać i sobie, i tłumaczą przede wszystkim taki komfort pracy nad tym tekstem, żeby on już był po prostu do ostatnich kropek taki wypielęgnowany i wypolerowany, i dopiero wtedy puszczamy tekst do druku i dopiero wtedy ogłaszamy, dlatego też często nie podajemy, jeżeli już coś ogłaszamy, to nie podajemy konkretnego dnia, czy bardziej miesiąc, czy tydzień, kiedy będzie premiera, niż tak, że jak w zegarku. To jest właśnie dlatego, że to jest długotrwały proces i staramy się, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. No ale z tego, co możemy powiedzieć, to rzeczywiście zaczynamy Chinami, to już niebawem. Kroniki dziwnych bestii, Yenge, teraz ty mnie będziesz poprawiać, jeżeli coś przekręcam, w tłumaczeniu Joanny Karmasz, to będzie pierwsza rzecz. Już można na naszej stronie sobie zobaczyć, poczytać, zamówić fragment też można tam klikając w rożek prawy górny, pobrać i jeszcze z tym tekstem zapoznać. No i potem, mam nadzieję, wszystko na to wskazuje, będzie wreszcie to nasza wyczekana wędrówka Intan Paramadita, tłumaczenie Marianne Lis. Pierwszy przekład z indonezyjskiego, przynajmniej taki, jeżeli chodzi o literaturę piękną, ogólnodostępną, bo na pewno przykłady jakieś były naukowo publikowane, ale jeżeli chodzi o tekst, książkę, którą można w księgarni nabyć, to będzie pierwsza rzecz.
I niestety wcześniejsze rzeczy indonezyjskich pisarzy były tłumaczone przez angielski. Czyli na przykład Eka Kurniawan, bardzo znany pisarz, którego ja też osobiście bardzo lubię. Były dwie rzeczy wydane po polsku, obie przez język angielski, a my tu w Tajfunach niespecjalnie lubimy pośrednie tłumaczenia, więc zależało nam na tym, że jeśli Indonezja, to koniecznie z indonezyjskiego. Więc to będzie pewnie druga.
To będzie druga rzecz i to będzie rzecz bardzo gruba. 528 stron, do tej pory nie miałyśmy takiej książki. Ale no nie tylko dlatego, że to jest pierwsze tłumaczenie z indonezyjskiego, warto po tę książkę sięgnąć, też po prostu to jest fantastyczna przygoda, podróż. Jesteśmy bohaterką tej książki, która wchodzi w kontakty z diabłem i dostaje od niego czerwone trzewiczki. I po prostu musi być w drodze. Ona jest skazana na wieczną wędrówkę, a my będąc nią decydujemy, dokąd się w tych czerwonych czerwiczkach wybierzemy. Czy tam
to
będzie...
są takie szpile.
Szpile.
Taksi szpilki. No,
tak, ale nie chcę wszystkiego zdradzać. Więc to może być Berlin, to może być Nowy Jork, to może być Amsterdam, to może być Azja. I też przemieszczamy się w czasie i przestrzeni. Też bardzo brawurowo tutaj Marianna Listo przełożyła, więc polecam bardzo przede wszystkim kobietom, ale też i mężczyznom, żeby też poczuli się, jak to
i
jest.
I podróżnikom, podróżniczkom.
Podróżnikom, tak, podróżnikom. A potem będzie prawdopodobnie Korea. I tutaj będzie książka Beasuły. Ten, którego szukam, taki będzie tytuł. Niewielka rzecz, ale bardzo też taka intensywna, poetycka nowela. O czym? O poszukiwaniu chyba tak naprawdę. Młoda dziewczyna, która wyrusza spotkać swojego, no takiego powiedziałabym, średnio sympatycznego chłopaka na poligonie wojskowym, dojeżdża na miejsce i okazuje się, że nie może tak łatwo tego chłopaka namierzyć, a do tego są jej przemyślenia o życiu, o trudnościach życia, jej wizje takie bardzo zagadkowe i sensualne, więc taka dosyć intensywna lektura, która właśnie jest taką książką, która zostaje w głowie, nie? Że się myśli, o co w tym wszystkim chodziło. To są takie chyba trzy najbliższe premiery, a ty możesz o tych bardziej takich dalszych powiedzieć, takich tak, bez konkretów. No.
No to jak już tak bez konkretów, to na pewno chyba fajną jakąś taką rzeczą będzie start naszej serii non-fiction. I mam nadzieję, że w tym roku ukaże się co najmniej jeden tytuł, czyli właśnie to Black Box Siorito, o którym było wspomniane na początku przy moim tam wstępie. Książka, którą ja też współtłumaczę z Dominiką Błażycą, mimo tego, że nie jest jakoś bardzo długa, dość intensywne prace przez ostatni rok czy półtora były nasze wspólne, bo bardzo dużo takiego żargonu prawniczego i określeń. Shiori Ito pisze o tym, jak padła ofiarą gwałtu ze strony swojego przełożonego, bardzo znanego dziennikarza w Japonii, i o swoich przejściach w ogóle z systemem, z policją, prokuraturą, więc bardzo ważna rzecz. Sama książka była mocno debatowana w Japonii, ale jakby Shiori też jest taką postacią, symbolem właśnie jakiejś takiej, nie wiem, niepoddawania się i walki o swoje, mimo tego, że jej sprawa karna została oddalona i musiała tylko dochodzić swoich praw w formie odszkodowania w sądzie cywilnym. Więc liczę na to, że gdzieś w połowie roku ujrzy to światło dzienne wreszcie. No ale już wcześniej wspominałyśmy o prawdziwej powieści. Minae Mizumury w tłumaczeniu Anny Zielińskiej-Elliot. To będzie kobyła totalna. Nie wiem, 800-900 stron. Nie chcę nawet myśleć jeszcze o tym do końca i o koszcie druku i fakturze, którą przyśle nam drukarz.
No to jest taka książka, to, że w Japonii ona była wydana w tomach, to jest jeszcze zrozumiałe, bo Japończycy wydają takie niewielkoformatowe książki, więc najczęściej dzielą je po prostu na części, ale ona nawet w Stanach Zjednoczonych została wydana w dwóch tomach. W jednym takim boksie, no bo to jest całość. To nie jest tak, że ona tak została jakby napisana, żeby to było wydawane w czasie, to trzeba przeczytać naraz. Ale rzeczywiście, no to będzie chyba jakiś taki grubas, najgrubaśniejszy. Jeszcze nie wiemy, ile to wyjdzie stron, bo jeszcze nie jest złożona, ale redakcja się toczy.
I poza tym już klasycznie jeden albo dwa minisy, no bo tak staramy się gdzieś tam regularnie puszczać w świat. Pewnie jeszcze poza Besułą jeden lub dwa koreańskie tytuły.
No Przeklęty Królik.
To no tak, Boryciąg.
Wszyscy czekają, my też czekamy. Marta Niewiadomska, która tłumaczy, kończy przekład w lutym, czyli już zaraz.
No jeszcze będzie Uśmiech się oko Chue Eun-young,
tak,
innej koreańskiej pisarki. I na jesień, jeśli się uda, coś mroczniejszego. Planujemy wstępnie powieść Rampo do Gały, którego zbiór, jakby gąsienica, o którym Ania mówiła wcześniej, wydałyśmy, plus, jeśli wszystko dobrze pójdzie, coś bardziej współczesny, thriller psychologiczny Minae Kanato. A poza tym toczy się jeszcze parę jakichś takich rzeczy, które na przykład my tłumaczymy same. Zobaczymy, jak tam czasowo to się ułoży w kalendarzu, ale i też, nie wiem, jak świat będzie działał i w ogóle, no. Ja już nauczyłam się nie planować za bardzo do przodu po tych wszystkich pandemicznych atrakcjach.
No, myślę, że na pewno możemy zapewnić tutaj słuchaczy, że tych książek będzie więcej niż było w zeszłym roku.
Bo siedziałyśmy w zeszłym roku i redagowałyśmy.
Tak, siedziałyśmy i redagowałyśmy intensywnie, a właśnie się tłumaczyły, więc trend będzie więcej. Na pewno nie za dużo. Nasz taki chyba cel to jest to, żeby to było gdzieś 8 książek, to by było idealnie. Może będzie mniej, może będzie ciut więcej, zobaczymy, bo tak jak Karolina mówi, nigdy nie mów nigdy, ale to jest gdzieś taka liczba, przy której chcemy też się utrzymać w przyszłym roku, żeby to było tak około 8 tytułów rocznie, no więc już można tam kalkulacje przeprowadzać, to co powiedziałyśmy, ile, więc ile jeszcze i co w przyszłym roku, jakieś sloty porobić i zapisywać.
I odkładać grosiki.
No i na koniec chciałam zapytać Was o marzenia związane z księgarnią, z wydawnictwem. Nie traktujmy tego jako plany, tylko takie luźne myśli, które może się w najbliższej przyszłości ziszczą, może nie, a może za lat ileś, ale coś takiego, czym chciałybyście się podzielić jeszcze na koniec.
Na pewno marzy mi się, nam się, pewnie nam się, żeby jak najwięcej autorów zapraszać do Polski, żeby dawać możliwość czytelnikom spotkać się też z autorami, zadać pytanie, poprosić o ten podpis na książce. Widzimy, że to jest bardzo miłe, naprawdę dla wszystkich stron. Autorzy też się cieszą. Miałyśmy już okazję gościć Alfiana Sata, autora Szkiców Malańskich. W zeszłym roku na jesieni też tak trochę się to zadziało koło nas, ale też zaangażowałyśmy się w to, że na zaproszenie Centrum Kultury Koreańskiej przyjechała właśnie Bora Ciąg jeszcze przed jakby wydaniem naszego Królika, więc nie miałyśmy za bardzo co pokazać, dlatego Marta Niewiadomska przetłumaczyła jedno z opowiadań, które ukazało się w formie takiej broszurki limitowanej tylko jakby dla gości tego spotkania. Ale te dwa wydarzenia były dla mnie taką dużą dawką bardzo sympatycznej energii i też wtedy tak sobie pomyślałam, że to nie jest już teraz. No, niektórzy mówią po pandemii, inni mówią, że w takich późnych latach pandemii, że kiedy to podróżowanie znowu stało się możliwe, to nie jest wcale takie trudne, żeby kogoś zaprosić do samolotu i ściągnąć go z Azji do Polski, więc myślę, że to jest jakiś taki mój jakiś cel, a jeśli z tego wyjdzie jakiś festiwal, no to tym lepiej, nie? Tak. Ale do tego potrzebujemy pewnie jakichś jeszcze współorganizatorów.
Albo jakieś dodatkowe tajfuniątka na pokładzie, bo to ja...
I trochę jeszcze pieniędzy.
Tak, tak. No to ja najpierw też zacznę bardziej przyziemnie. Chciałabym, żeby nasze książki dalej się dobrze sprzedawały, żebyśmy właśnie mogły sobie pozwolić na ściąganie autorów, autorki, no bo jest to jednak, mimo że możliwe w tych późno pandemicznych czasach, to jednak kosztowne. I też sobie myślę, że chciałabym, żebyśmy nadal mogły podejmować takie decyzje wydawnicze nieoczywiste, czyli myśleć w kategoriach tego, że jakaś książka jest eksperymentalna, dziwna, siedzi nam w głowie, nieważne czy jest Indii, Filipin czy Japonii, i że takie rzeczy też, żeby mieć tą taką świadomość, a na razie ją mamy i mam nadzieję, że będzie miała jeszcze długo, że możemy sobie po prostu na takie projekty, rzeczy pozwolić, nawet jeśli to są jakieś, nie wiem, rzeczy z rzadszych języków i to wymaga większego jakiegoś takiego nakładu pracy w poszukiwaniach naszych, czy jest ktoś, kto zna język X. A z takich mniej przyziemnych i bardziej odległych, no to fajnie byłoby mieć kiedyś jakąś większą tajfunową przestrzeń. żeby można robić eventy, nie tylko takie, gdzie wejdzie 10 osób czy 15, ale to patrząc na to, jak dużo wysiłku wymaga prowadzenie i ogarnianie księgarni, która ma 15 metrów, to na razie nie mam w ogóle miejsca w głowie, żeby myśleć o czymkolwiek większym. No a takim ultimate marzeniem byłoby, żeby mieć jakieś biuro w Tokio, nawet jeśli to byłby mały pokoik, gdzie możemy się tam pojechać, posiedzieć, bo jednak widzimy, że takie kontakty na miejscu są ważne i może kiedyś jakąś tam dziurę gdzieś na jakimś tokijskim zadupio sobie kupimy czy wynajmiemy, ale to w ogóle nie jest moment na takie myśli. To bardziej w kwestii, gdzie mogłabym widzieć siebie za 10 lat.
No to właśnie Sandra pytała o takie marzenia, które...
Więc ja po kolei się wspinałam na swoich marzeniach.
Które nie uznajemy za tak, plany tak.
No i tego Wam życzę. Sił nerwowych, tajfuniątek kolejnych, żeby biznes szedł, no i żeby to po prostu dało Wam możliwość zbudowania tego, do czego dążycie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, kibicuję, śledzę dalej to, co będzie wydawane. Moimi gościniami były Karolina Bednarz i Anna Wołcysz. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za rozmowę.
Dziękujemy.
To był Jadeitowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.